Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
W książce, która właśnie się ukazała, Odsiecz z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji, pisze pan, że rewolucja jest odrzuceniem Bożego Ładu, a parafrazując słowa świętego Jana Pawła II podczas inauguracji jego pontyfikatu, rewolucja jest zatrzaśnięciem przed Chrystusem drzwi serc ludzkich oraz całych systemów politycznych, społecznych i gospodarczych. Jak czytam to, to powiem szczerze, mam wrażenie, że prymas przewidywał przyszłość.
Tak, to istotnie wrażenie, które także mi nie było obce. Czytając jego na przykład pisma opublikowane jeszcze przed II wojną światową jako księdza doktora Stefana Wyszyńskiego, tam widzimy zadziwiająco aktualne analizy i diagnozy, nie tylko aktualne w kontekście tego, co Polskę czekało po 1945 roku, a więc dyktatura komunistyczna narzucona nam z zewnątrz, ale także aktualne wobec tego, co dzieje się po 1989 roku i teraz w XXI wieku. No od chociażby diagnoza księdza doktora Stefana Wyszyńskiego, że na komunizm najbardziej podatni są ludzie pozbawieni zasad religijnych i moralnych. Zamiast komunizmu wsadźmy tu jakąkolwiek inną ideologię modną w naszych czasach. No i widzimy, że diagnoza jest jak najbardziej trafna, podobnie jak środek zaradczy, który proponował wtedy, w 1938 roku, ksiądz Stefan Wyszyński, że najlepiej bronić się przed ideologią rewolucyjną, budując czy utrwalając ład w swoim sumieniu, ale także ten ład w sumieniu każdego indywidualnego człowieka no, ma pozytywny, ma dobroczynny skutek społeczny i odwrotnie, nieład w sumieniu indywidualnym też promieniuje na rzeczywistość społeczną. To są bardzo aktualne diagnozy. Ktoś by powiedział, ależ proste czy nawet banalne, no ale nie mniej prawdziwe.
Panie profesorze, w swojej książce demaskuje pan fałszywe hasła, utopijne założenia i okrucieństwa wszystkich rewolucji, od protestanckiej, francuskiej, poprzez bolszewicką, nazistowską, do lat 60. i współczesnych, w których, jak to pan określa, realizowana jest kolejna rewolucja światopoglądowa. Co pan ma na myśli?
No to jest tak zwana rewolucja 68 roku, czyli takie, można powiedzieć, dwie strony jednego medalu, a więc ujawniające się gdzieś mniej więcej od lat 60. XX wieku takie zainteresowanie, czy można nawet wręcz powiedzieć boom na neomarksizm w sferze życia akademickiego, czy szerzej intelektualnego, co przenikało potem do świata medialnego, czy nawet kultury popularnej, a z drugiej strony, druga strona medalu to jest tak zwana rewolucja seksualna, czyli no, można powiedzieć porzucenie tych obyczajów, tej moralności, która zrodziła się z chrześcijaństwa na rzecz tego, co jeden z wpływowych ludzi dla kształtowania światopoglądu, nazwijmy to pokoleń III RP, powiedział, określił mianem rób ta co chceta. W jednym i w drugim przypadku prymas dokonywał bardzo trafnej diagnozy. W 67 roku mówił, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami komunizmu. Jeden ten oficjalny, reżimowy, a drugi to jest ten, który idzie przez świat kultury i ujawnia się przede wszystkim, jak powiedział prymas, w tak zwanej rewolucji młodych. Mówił tutaj w tym kontekście o tak zwanym pokoleniu dzieci kwiatów, hipisów. Tych, którzy są, można powiedzieć, takim emblematyczną stroną rewolucji 68 roku, a z drugiej strony prymas, no właśnie, zwraca uwagę, że najlepszą drogą na odporność, na zyskanie odporności wobec rewolucyjnego zagrożenia, to jest droga osobistej świętości, czyli no po prostu droga przełożenia wiary w życie codzienne. On mówił, że taki jest najgłębszy sens wielkiej nowenny, która przygotowywała Polaków do obchodów milenijnych. I to kontynuował aż w swoim nauczaniu, aż do swojej śmierci, kiedy narodziła się Solidarność w 1980 roku. Prymas mówił, że pierwszym warunkiem odnowy życia narodowego jest odnowa sumienia. Sumienia indywidualnego, sumienia rodzinnego i sumienia narodowego.
Szczególne zagrożenie prymas polski kardynał Stefan Wyszyński widział w ateizacji. W latach 60. Wyszyński pisał m.in., że program laicyzacji przynosi najbardziej opłakane skutki w dziedzinie moralności społecznej, rodzinnej, osobistej. Różnymi bowiem drogami upowszechnia się w społeczeństwie, zwłaszcza wśród ludzi młodych, tak zwaną etykę laicką. Podważa się chrześcijański system wartości, głosi względność norm moralnych. Uważa pan, że po upływie 60 lat przecież już słowa te nic nie straciły na swojej aktualności?
Nic nie straciły, ponieważ w ten sposób prymas dokonywał analizy najgłębszego korzenia tego, co my nazywamy wszelkimi jakimiś bolączkami życia publicznego w Polsce po 1989 roku. Jeżeli poczytać pisma prymasa, jego wypowiedzi, jego homilie z ostatnich miesięcy jego życia, ale także kluczowych miesięcy w historii najnowszej Polski, czyli przełom 80-81 roku, no to tam wyraźnie widać, że prymas mówi, że najbardziej dolegliwą, bo długotrwałą konsekwencją komunizmu będzie właśnie taki klimat relatywizmu. Relatywizmu, który rodził się ze swoistej schizofrenii, w którą wpychał przede wszystkim młodzież, reżim komunistyczny, głosząc hasło tak zwanego rozdziału Kościoła od państwa. To już wtedy funkcjonowało, to hasło, czyli laicyzacja szkoły w duchu marksistowskiej ateizacji, a więc młodzież i dzieci uczą się innych praw w szkole, a inne prawdy słyszą w domu rodzinnym czy w kościele, a więc swoista schizofrenia, która sprzyja relatywizmowi. Podobnie jak prymas zwraca uwagę na te fatalne skutki zapisywania się do partii komunistycznej, do PZPR-u dla kariery. Mówił w 80 roku, że to nie jest tak, jak się niektórym wydaje, że to tylko papierek, to tylko legitymacja, przecież ja i tak nie jestem marksistą. Ale to łamało charaktery i sprzyjało właśnie, ten oportunizm sprzyjał relatywizmowi. Jeżeli się zastanawiamy, dlaczego po 89 roku wielu na przykład profesorów, którzy wcześniej uczyli marksizmu, leninizmu, nagle z dnia na dzień stali się wielkimi specjalistami od zachodniego postmodernizmu, no to odpowiedź leży w tych słowach prymasa.
Droga na ołtarze prymasa Wyszyńskiego nie była łatwa. Doskonale pan profesor to wie, zajmując się tą tematyką. Z jednej strony przepełniona trudem, cierpieniem, samotnością, z drugiej doskonałym przykładem synowskiej miłości, pełnej oddania samemu Bogu i jego matce. Kardynał Wyszyński łączył w sobie wybitnego, nieugiętego przywódcę duchowego z wielkim autorytetem moralnym, pociągającym za sobą miliony Polaków. Tak można o nim dzisiaj czytać, ale co pozostało dzisiaj z tej jego aktywności i zaangażowania?
Trzeba przede wszystkim mieć, czy wyrobić sobie taką intencję, żeby ta beatyfikacja, która przed nami, żeby nie była końcem, to znaczy, żebyśmy nie powiedzieli sobie w duchu, a mamy to odfajkowane, załatwione i kolejne zdjęcie do albumu, tylko żeby to był początek właśnie odkrywania tego nauczania prymasa. Bo co zostało z prymasa? Przede wszystkim to, co pan wspomniał, ten wielki autorytet, ale jak on budował ten autorytet? Przede wszystkim przez spójność między swoimi słowami a swoimi czynami. Ludzie to widzieli, ludzie to czuli i jak wiadomo z życia świętych, nie tylko kardynała Wyszyńskiego, już niedługo błogosławionego, świadectwo życia przemawia znacznie silniej niż tysiące słów. Te miliony ludzi, którzy szli za nim, którzy jego spotykali na szlakach milenijnych i wielu innych okazjach, w wielu innych miejscach, to jest dowodem na to, że ludzie tą spójność widzieli. To był rzeczywiście autentyczny autorytet. I to był człowiek, który pokazywał, jak uzyskać wolność. On był wolny, mimo tego, że żył w reżimie komunistycznym, że komuniści go tak bardzo atakowali na wszelkie sposoby. Ale tą wolność on zachował poprzez to, że był święty. Zwróćmy uwagę, 3 lata uwięzienia w latach 1953-56, otoczony przez bezpiekę, otoczony przez tajnych współpracowników cywilnych i duchownych. A mimo to oni nie mieli na niego żadnego, mówiąc kolokwialnie, haka. Dlaczego? Dlatego, że on był człowiekiem, który po prostu żył tym, co mówił. On żył wiarą, więc przez to był wolny. Wolny także od nienawiści. I nie znajdziemy w jego ustach, w jego wypowiedziach, nawet w takim węższym gronie jakichś słów, nawet złośliwości wobec swoich komunistycznych prześladowców. To jest też taka wielka nauka. No i to chyba w naszych czasach szczególnie te słowa, które wypowiedział w czasie jednego ze swoich kazań świętokrzyskich w latach 70., kiedy mówił, że tak, młodzież nawet kiedy odwraca się od Kościoła, to nie wolno dopuścić, żeby Kościół się od niej odwrócił, że trzeba do młodzieży wychodzić, trzeba przekazywać jej całą prawdę wiary, nieskażoną, nieobciętą żadnymi kompromisami, nawet w twardych słowach, ale do niej trzeba przemawiać i jej nie opuszczać. Więc wydaje się, że wiele jeszcze innych nauk, które prymas pozostawił, one czekają na odkrycie i upowszechnianie. Wydaje się także, chyba patrząc na sytuację dzisiejszą Kościoła w Polsce, że już niedługo błogosławiony kardynał prymas Stefan Wyszyński byłby dobrym patronem dla Konferencji Episkopatu Polski, w tym sensie, że to był autorytet, który rzeczywiście emanował i który pokazywał, co przynosi to świadectwo życia, jakie błogosławione owoce, nie tylko właśnie dla jego indywidualnego sumienia, ale dla tego, co on nazywał sumieniem narodowym.
Panie profesorze, dziękuję za tę rozmowę i dziękuję za książkę, którą pan napisał, Odsiecz z nieba, prymas Wyszyński wobec rewolucji.
Dziękuję, kłaniam się.